jak również szereg innych informacji dotyczących niepełnosprawności, dotyczących poziomu wykształcenia, dotyczących rynku pracy, jest zawsze opatrzone właśnie tymi informacjami dodatkowymi, prostymi informacjami dodatkowymi. Szerzej wspomagane są te, wspomagany jest dokument, szerzej w dokumencie właśnie takim instrukcji metodologicznej czy skrypcie metodologicznym, wytycznych metodologicznych, które również są dołączone. Więc to jest pierwsza część. Druga część, jeśli chodzi o narodowość, nigdy nie było zamkniętych pytań, zawsze były otwarte, czyli ta możliwość wpisania inne, gdzie można było tekstową część pisać. One również były opracowywane, proszę Państwa, i mieliśmy te informacje. Także, jeśli Państwo sobie przypomnicie, bardzo dobrą analityczną publikację, która powstała po 2011 roku, po spisie 2011 roku. Autorem był pan Grzegorz Gudaszewski i chyba również to było czasami, chyba wydaje mi się, przedmiotem dyskusji przy właśnie ocenie wyników spisu 2011. Także i w tym spisie dokładnie takie same rozwiązania przyjęliśmy jak w 2011 roku, mając na względzie tę porównywalność zarówno 2011, jak i w pewnym zakresie z 2002.
Dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie, już kończymy tę dyskusję. Pani Mirosława Kopystiańska.
Mirosława Kopystiańska, społeczność łomkowska. Zależałoby nam jako społeczności łomkowskiej, żeby po prostu ten formularz, który będzie ostateczny, był przez stronę mniejszościową, bo wszystkie mniejszości też zaakceptowany, ponieważ wszystkie te spisy próbne będą pokazywały różnego rodzaju problematyczne kwestie. I tak samo w tym momencie chciałabym uczulić, że w społeczności łomkowskiej też będzie mnóstwo dodatkowych niejasności i te uzupełnienia, o których pani powiedziała, na pewno będą rzeczą pomocniczą, ale jednocześnie też chcielibyśmy mieć wgląd do tych materiałów, aby one po prostu całkowicie dały prawdziwy aspekt i ilość naszej, mojej mniejszości w tym spisie, bo w ostatnim spisie były, że tak powiem, kwestie sporne i część osób po prostu nie odpowiadało na to pytanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Myślę, że to już jest, na tym kończymy naszą dyskusję. Gorąca prośba o kontakt i informacje ze strony GUS-u, abyśmy byli na bieżąco i myślę, że za rok powrócimy do tego tematu. Proszę Państwa, powinniśmy teraz przejść do kolejnego punktu i mam taką propozycję w związku z tym, że posiedzenie się przyciągnęło. Proponowałbym rozważyć, czy nie przesunąć punktu trzeciego, czyli reprezentacja mniejszości narodowych i etnicznych w parlamencie i w samorządach na grudniowe posiedzenie Komisji Wspólnej. Moja propozycja wynika z tego, że obawiam się, że żeby nie ograniczać dyskusji. Ten temat jest na tyle ważny, żebyśmy nie musieli ograniczać dyskusji w tym temacie. Może lepiej przesunąć go na przyszłe posiedzenie. I czy jest akceptacja? Dziękuję bardzo. W takim razie ten punkt przenosimy i przechodzimy do punktu kolejnego, czyli mniejszości narodowe i etniczne, a wychowanie obywatelskie i patriotyczne w polskim systemie oświaty. Znaczy to de facto te punkty będą dwa kolejne połączone, ponieważ będzie to kolejny punkt również dotyczy Ministerstwa Edukacji. Jest to informacja w sprawie podręczników do nauczania języków mniejszości. Bardzo proszę o zabranie głosu przedstawiciela ministerstwa, pan minister Maciej Kopeć.
Panie Przewodniczący, Panie Ministrze, postaram się, ponieważ ten materiał tak czy inaczej był Państwu przedstawiony, postaram się tak w miarę sprawnie odnieść do obu tych kwestii. Zaczynając od mniejszości narodowych, etnicznych, a wychowania obywatelskie i patriotyczne w polskim systemie oświaty. Preambuła ustawy Prawo oświatowe stanowi, że oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji, a także wskazaniami wynikającymi z zapisów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie, respektując chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych, obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. I kwestia preambuły prawa oświatowego jest jedną z kluczowych elementów. Często się na nią powołujemy dla tych zapisów, które się w niej znajdują, ponieważ one są tak naprawdę punktem wyjścia do innych już aktów wykonawczych. Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki oświatowej państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny. To też jest istotne, tak? Natomiast rola szkoły placówką jest rolą wspierającą. I szkoła powinna w swojej działalności uwzględniać wolę rodziców, a także państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania. Podstawa programowa kształcenia ogólnego i sposób jej realizacji stanowi punkt odniesienia do opracowania i realizacji programów wychowawczo profilaktycznych w szkołach. To też jest dość istotny element zapisu prawa oświatowego, też połączenia dwóch wcześniejszych aktów, czyli programu wychowawczego profilaktycznego w jeden punkt i też mocno zapisany jest tu udział rodziców w kształtowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego w szkołach, który za każdym razem powinien uwzględniać to, co naprawdę dzieje się na podstawie tego, co dzieje się w danej szkole czy placówce, tak? Czyli zgodnie z artykułem, z tego co pamiętam, 84 prawa oświatowego. Podstawa programowa kształcenia ogólnego wskazuje, że najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny, moralny ucznia. Kształcenie i wychowanie w szkole ma na celu wzmocnienie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej, etnicznej, formowanie uczniów poczucia godności własnej osoby, szacunku dla godności innych osób, kształtowanie postawy otwartej wobec świata, innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie uczniów odbywa się na wielu zajęciach edukacyjnych, w szczególności na języku polskim, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, muzyce, plastyce, edukacji dla bezpieczeństwa, etyce, zajęciach z wychowawcą oraz poprzez realizację zadań wychowawczych w ramach różnych projektów ogólnopolskich, patriotycznych i środowiska lokalnego. I w tej informacji szczegółowo, ta, którą Państwo otrzymaliście, te informacje z zapisu takiego szczegółowego podstawy programowej zostały tabelarycznie przedstawione. I odnoszą się zarówno do wychowania obywatelskiego i patriotycznego, w tym do problematyki mniejszości narodowych i etnicznych. I gdyby przeanalizować całość zapisów podstawy programowej, to można sformułować następujące wnioski. Idea wielokulturowości, tolerancji i akceptacji dla mniejszości narodowych, ich miejsca w społeczeństwie oraz praw uwzględniana jest w celach kształcenia i treściach nauczania różnych przedmiotów, czyli przede wszystkim wiedza o społeczeństwie, geografii, etyce, także języka polskiego, języka obcego, nowożytnego. I najszerzej, w sposób oczywisty, zostało to zapisane w przedmiocie wiedza o społeczeństwie. Od ucznia szkoły podstawowej wymaga się umiejętności wymienienia mieszkających w Polsce mniejszości narodowych i etnicznych, grupy posługującej się językiem regionalnym, wskazania miejsca ich zwartego zamieszkiwania oraz przedstawienia za Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej praw przysługującym etnicznym grupom mniejszościowym. Co równie istotne, wymagania z tego obszaru tematycznego wskazują także na ważne cele wychowawcze, czyli nawołują do aktywności w obronie podstawowych praw mniejszości oraz wskazują na potrzebę współistnienia różnych wspólnot, funkcjonowania w różnych wspólnotach. Czyli uczeń uzasadnia, że można pogodzić różne tożsamości społeczno-kulturowe, czyli regionalną, narodową, etniczną, państwową, obywatelską, europejską, rozpoznaje przejawy ksenofobii, rasizmu, szowinizmu, uzasadnia potrzebę przeciwstawienia się tym zjawiskom. Natomiast w przypadku podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych wiedza o społeczeństwie wymaga bardziej szczegółowego przedstawienia praw mniejszości narodowych, etnicznych oraz grupy posługujących się językiem regionalnym w Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku zakresu rozszerzonego również przedstawienia różnych koncepcji narodu, czyli politycznej, etniczno-kulturowej, charakterystyki czynników narodotwórczych sprzyjających zachowaniu tożsamości narodowej oraz przedstawienia zgodnie z badaniami opinii publicznej postaw społeczeństwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych, natomiast relacje historyczne Polski z sąsiadami, problematyka stosunków narodowościowych, wyznaniowych w dziejach Polski oraz sytuacja mniejszości narodowych w poszczególnych okresach tych dziejów są podejmowane na lekcjach historii. W warunkach i sposobach realizacji podstawy programowej historii podkreślono w szczególności zadanie kształtowania i rozwijania postawy patriotycznej, wskazując przy tym, że ma to się odbywać przy jednoczesnym poszanowaniu dla dorobku innych narodów. Jak powiedziałem, ten materiał szczegółowy z wskazaniem konkretnych zapisów podstawy programowej Państwo otrzymali i teraz, jak rozumiem, informacja dotycząca podręczników, książek pomocniczych do nauczania języków mniejszości i też postaram się to w skrócie, ten szczegółowy materiał z jakby wskazaniem też konkretnych książek i materiałów też został przekazany. W związku z sukcesywnym wdrażaniem do szkół reformy programowej, czyli jakby reforma tak obowiązuje w całości w szkole podstawowej, natomiast ona od tego roku szkolnego, od 1 września wchodzi do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. Czyli stąd jakby ten sukcesywny zakup nowych podręczników do nauczania języków mniejszości przez ministra edukacji narodowej. Podkreślić należy, że zgodnie z ustawą przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, podręczniki uwzględniające dotychczasową podstawę programową zachowują swoje dopuszczenie do użytku szkolnego i mogą być stosowane w szkołach objętych reformą programową. Z uwagi na wysoką cenę jednostkową podręczników dla mniejszości, a więc wysoki koszt przy małym nakładzie, wszystkie koszty związane z przygotowaniem, opracowaniem, wydaniem książek, a więc podręczników i książek pomocniczych są finansowane przez MEN. Podręczniki do języka mniejszości narodowej, historii, kultury danej mniejszości w przypadku większości tytułów opracowywane są sukcesywnie, najczęściej przez wydawców związanych z mniejszościami narodowymi. W przypadku podręczników przeznaczonych dla niemieckiej mniejszości narodowej opracowuje wydawnictwo Lektor Klett. Dofinansowaniem objęte są podręczniki, które uzyskały dopuszczenie do użytku szkolnego, jak również książki pomocnicze, czyli zeszyty ćwiczeń, słowniki, poradniki, które nie podlegają dopuszczeniu. Po przedstawieniu przez wydawców propozycji wydania poszczególnych tytułów podręczników lub książek pomocniczych minister edukacji narodowej ustala corocznie plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych i dokonanie zakupów tych podręczników i książek, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie szkół ustalone przez właściwych kuratorów oświaty. Podejmowane działania mają na celu potwierdzenie zasadności proponowanych przez wydawców tych podręczników nakładów wydania poszczególnych tytułów. Ponieważ naukę języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury organizuje dyrektor szkoły na wniosek złożony w terminie do 20 września, stąd dokładne oszacowanie nakładów następuje po tym terminie, zresztą to zgodnie oczywiście z wnioskiem, który jest w stosownym rozporządzeniu. Zakupione podręczniki i książki pomocnicze są przekazywane nieodpłatnie do właściwych kuratorów oświaty, a następnie do bibliotek szkolnych. Dotychczas zostały sfinansowane wszystkie opracowane przez wydawców podręczniki szkolne i książki pomocnicze. Wersje elektroniczne poszczególnych tytułów za zgodą wydawców w ramach zawieranych umów pomiędzy MEN a wydawcami zamieszczone są na portalu edukacyjnym Scholaris do nieodpłatnego wykorzystania. Na podstawie zgłoszonych w ubiegłym roku przez poszczególnych wydawców propozycji wydawniczych ministerstwo zaplanowało na rok 2019 zakup podręczników i książek pomocniczych przeznaczonych dla litewskiej i białoruskiej mniejszości narodowych oraz dla społeczności posługującej się językiem kaszubskim. Wykaz tych książek też został przekazany. Ponadto w toku rozpoznania jest wniosek zgłoszony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Słowaków na sfinansowanie książek pomocniczych, czyli litery, obrazki i kolorowanka. Zaproponowane do wydania w roku 2019 podręczniki i książki pomocnicze są opracowane przez podmioty wiążące się ze środowisk danej mniejszości, które posiadają wyłączne autorskie prawa majątkowe do wydanych podręczników i książek pomocniczych. Stanowi to przesłankę ujętą w ustawie Prawo zamówień publicznych, na podstawie której MEN prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wydanie podręczników i książek w trybie z wolnej ręki. Mając na uwadze kolejne zgłoszenia kuratorów oświaty w sprawie zapotrzebowania dyrektorów szkół na podręczniki wydawnictwa Lektor Klet do języka niemieckiego dla klas pierwszej, trzeciej szkoły podstawowej, pierwszej do trzeciej, przeznaczone dla niemieckiej mniejszości narodowej, MEN w październiku wszczęło postępowanie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup tych podręczników w łącznej liczbie 4109 egzemplarzy. Jednocześnie w związku z brakiem ofert od strony wydawców na opracowanie podręczników do języka ukraińskiego jako języka mniejszości narodowej, MEN podjęło działania mające na celu zamówienie dostępu do podręczników do języka ukraińskiego uczniom do szkół ponadpodstawowych. 26 lipca została podpisana umowa pomiędzy MEN a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim na opracowanie podręcznika dla uczniów należących do ukraińskiej mniejszości narodowej, do języka ukraińskiego dla liceum i technikum. Poszczególne części będą przygotowywane sukcesywnie. Jak powiedziałem, reforma programowa wchodzi do szkół ponadpodstawowych od 1 września bieżącego roku. To tyle w skrócie.
Bardzo dziękuję panie ministrze za przedstawienie tych dwóch informacji. Mam taką propozycję, żebyśmy może jednak dyskusję podzielili na dwie części, bo to są trochę rozbieżne jednak wątki. Proponowałbym, żebyśmy na początek skupili się w dyskusji na kwestii wychowania patriotycznego i obywatelskiego, a mniejszości narodowe i etniczne. To nam pozwoli uporządkować dyskusję, a następnie przejdziemy do kwestii podręcznikowych, jak zakończymy ten wątek. Także bardzo proszę o głosy w dyskusji w odniesieniu do punktu 4 porządku obrad. Może słowem wstępu, zaproponowaliśmy ten punkt do programu obrad Komisji Wspólnej ze względu na to, by zwrócić uwagę na specyficzne funkcjonowanie uczniów należącego do mniejszości narodowych i etnicznych w szkole i kwestie tego rodzaju, iż nie zawsze w działaniach szkół uwzględniany jest fakt tego, że wśród uczniów są osoby o innej tożsamości, że są osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych. I szczególnie istotne jest to w kontekście właśnie wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Nierzadko zdarza się w szkołach, że te dwa wątki są utożsamiane. Obywatele, wychowanie patriotyczne i obywatelskie traktowane jest jako jedna całość i powoduje to nierzadko pewien dyskomfort, czy czasem poważny dyskomfort uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych, gdy nie uwzględnia się tego faktu, że mają oni inną tożsamość, iż w inny sposób postrzegają rzeczywistość i wychowanie patriotyczne i obywatelskie powinno to uwzględniać. I także bardzo dziękujemy za tą informację, którą otrzymaliśmy. Ona dała materiał dla bardzo ciekawych przemyśleń i wydaje się, że w toku dyskusji te wątki pojawią się, ponieważ wydaje się nam po dyskusji na posiedzeniu strony mniejszościowej w dniu wczorajszym, że warto byłoby pomyśleć tutaj o pewnych modyfikacjach z jednej strony praktyki, która jest w szkołach, a z drugiej strony także przepisów czy założeń formalnych, które zostały tutaj przedstawione, ponieważ powinny one uwzględniać tą specyficzną sytuację uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych. Także otwieram dyskusję, bardzo proszę. Kto z państwa chciałby zabrać głos w odniesieniu do tej problematyki? Czy nie ma żadnych głosów w dyskusji? Rozumiem, że przedyskutowaliśmy tę kwestię już na forum strony mniejszościowej. Ja pozwolę sobie jeszcze tutaj zwrócić uwagę, tak podać taki przykład, żeby uzmysłowić pewien problem. Gdy mamy do czynienia z wychowaniem patriotycznym, na przykład może pojawić się element, to co jest tak bardzo często praktykowane w szkole, chociażby taka rzecz jak przysięga pierwszoklasisty. I pojawia się kwestia sformułowań używanych na przykład takiej przysiędze. Gdy pojawia się, mamy szkołę, gdzie jest jakaś grupa, czy nawet jeden uczeń należący do mniejszości i pojawia się kwestia sformułowania przyrzekam być dobrym Polakiem, gdy ten uczeń ma inną tożsamość niż polską, należy do mniejszości, pojawia się pewien dysonans. Szkoły nie zawsze uwzględniają fakt odmiennej tożsamości uczniów. Wiele zależy od decyzji dyrektora szkoły, od jego wrażliwości, bo przecież wyjściem z takiej sytuacji może być bardzo proste, zamiana tego sformułowania na sformułowanie obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. Problem znika. I wydaje się nam, że warto byłoby, aby w przepisach podstawach programowych tą kwestię uwzględnić, aby nie tylko stwarzać możliwości dla stworzenia warunków dla funkcjonowania mniejszości narodowych, ale po prostu, aby te warunki po prostu były zapewnione. Jeśli nie ma głosów dyskusji, pan Rafał Bartek.
Znaczy ja chciałem zwrócić uwagę na jedną kwestię, o której wczoraj dyskutowaliśmy, ale to dyskutowaliśmy już wcześniej na posiedzeniach komisji, która była zgłaszana bodajże przez tutaj Piotra Tyma, wydaje mi się dosyć istotna. W tym właśnie punkcie, to jest kwestia doradztwa dla nauczycieli pod kątem edukacji mniejszościowej, że no z tym to jest jednak pewna bolączka systemu, bo oczywiście, że w całym tym kontekście zawsze można wyłapać, że nauczyciel może, czy dyrektor może zniuansować, może wskazywać i tak dalej, ale nie ma takiego centralnego systemu kształcenia tych nauczycieli pod kątem jednak tematu mocno niszowego ze względu na wielkość społeczności mniejszościowych. I mówiliśmy już o tym, że dosyć istotne by było, aby w takich centralnych ośrodkach doradztwa powstały jakieś sekcje czy wydziały, które by się tym konkretnym zagadnieniem zajmowały, przygotowywały materiały, szkoliły, spotykały się z dyrektorami, żeby to była sukcesywna, organiczna praca, która by tą świadomość w tym zakresie podnosiła.
Dziękuję bardzo. I jeszcze na koniec pani Mirosława Kopyciańska, bardzo proszę.
Ja bym proponowała jeszcze jedno rozwiązanie. Oprócz szkolenia dyrektorów czy kuratorów, również uwrażliwiać nauczycieli, bo tak naprawdę to dzięki nauczycielom po prostu ta idea może być rozpropagowana w stosunku do uczniów, ale również uczeń poczuje się zaopiekowany, zwłaszcza ten uczeń mniejszościowy i zauważony również. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za ten głos. Na koniec chciałbym tylko zwrócić jeszcze uwagę na dwa aspekty tego, że musimy odróżnić dwie kwestie. Jedna kwestia to jest wiedza o mniejszościach w programach nauczania, która oczywiście powinna być i jest bardzo ważna także dla funkcjonowania mniejszości. To jest jeden aspekt, ale drugi aspekt to jest kwestia stworzenia warunków dla funkcjonowania ucznia należącego do mniejszości. To są jednak różne kwestie i to też trzeba stworzyć warunki, aby takie funkcjonowanie ucznia było komfortowe, aby nie czuł się on w jakiś sposób nawet nie dyskryminowany, ale niedostrzeżony. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma głosów w kwestii tego punktu, bardzo proszę o rozpoczynam dyskusję w punkcie 5, czyli dotyczącym podręczniku. Bardzo proszę, pan Ludomir Molitoris.
Ja jeszcze bym jedną kwestię do poprzedniego punktu, że nie ma też metodyków nauczania języków mniejszości narodowych, przynajmniej słowackiej, dlatego gdyż ta kwestia przeszła do kompetencji samorządów wojewódzkich, które zaoszczędziły i zlikwidowały. Czyli właściwie nie ma teraz metodyków, nie ma też zajęć i szkoleń metodycznych. Droga przez kuratora, co mi tutaj koledzy podpowiadają, jest na długie łokcie i przegramy zdecydowanie. Także to można się w szczególności w Krakowie boksować i nie będzie żadnych efektów. Jeśli chodzi o podręczniki, tutaj pan minister wspomniał, że myśmy wystąpili faktycznie po dyskusji przed 2 laty w Sejmie, gdzie państwo nas w pewnym momencie czyniliście odpowiedzialnym za to, że państwo polskie w ciągu ostatnich 20 lat nie wydało żadnych podręczników. Myśmy przygotowali dwie pozycje, nie jako podręczniki, a jako materiały pomocnicze, dlatego gdyż na tym spotkaniu w Sejmie przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Edukacji Narodowej zdecydowanie oświadczyli, iż nie zwolnią nas opłaty za dopuszczenie podręcznika, która wynosi po 5 tysięcy od jednego tytułu. W związku z tym, no, proszę Państwa, my nie mamy tyle środków, żebyśmy jednak zapłacili prawa autorskie, a później zapłacili jeszcze po 5 tysięcy od jednego podręcznika, a Państwo nie robicie nic, bo Państwo sprzedaliście wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, gdzie był dział do spraw mniejszości narodowych. Państwo przejęło pieniądze za to i nie robi nic. Teraz właściwie nie są wydawane, a przypomnę, Polska zobowiązała się w ramach ratyfikacji Europejskiej Karty Języków Mniejszościowych i Regionalnych do zapewnienia podręczników. W ciągu ostatnich 20 lat dla mniejszości słowackiej nie zapewniono niczego.